czyli temat znamy, a ja będę starał się przez najbliższą godzinkę, może troszkę ponad godzinkę, bo to pewnie zajmie troszkę ponad godzinkę, opowiedzieć jak najwięcej na temat odwrócenia się od martwych uczynków. Chociaż jak zobaczycie po godzinie, bo już zrobiłem wszystkie swoje notatki, jest to jedynie początek tego tematu. Autor listu do Hebrajczyków chce nauczać wierzących o Jezusie Chrystusie jako kapłanie według porządku Melchizedeka. Taki jest jego plan. Zauważa jednak, że jest to wiedza niejako dla zaawansowanych. Tymczasem jego adresaci jego listu, wydają się być niegotowi na taką wiedzę, bo nie mają jeszcze opanowanych podstaw wiary. I czytamy w Hebrajczyków 5 rozdział, 11 werset do 14, taki kontekst. Mówi tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęcie. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Pomimo tego, że uważa adresatów listu za niemowlęcia, z czego wcale się nie cieszy, decyduje się jednakże na przekazanie później nauki dla dorosłych. Czyli w następnych rozdziałach opowiada o kapłańskiej roli Jezusa Chrystusa w Nowym Przymierzu. I potem mówi tak, Hebrajczyków rozdział 6, werset 1 do 2, jeszcze raz to przeczytajmy. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. No, tak się szczęśliwie składa dla nas, że wierzący, do których pisany był list do Hebrajczyków, nie byli dojrzali w wierze. Dlaczego tak mówię? Że jest to szczęśliwe dla nas. Bo dzięki temu dowiadujemy się, co w pierwszym kościele było uważane za podstawę wiary, czyli tak zwane mleko. Podobnie o podstawach wiary mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian, 1 Koryntian, rozdział 3, werset 2, kiedy mówi tak. Poiłem was mlekiem, nie stałym pokarmem, bo jeszcze go przyjąć nie mogliście, a i teraz jeszcze nie możecie. Jednakże z listu do Koryntian nie dowiadujemy się nic na temat tego, co Paweł apostoł uważał za mleko. O mleku też mówi apostoł Piotr. 1 Piotra, rozdział 2, werset 2. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Jednakże nie dowiadujemy się z listu Piotra, co Piotr uważał za mleko. Nie ma tam żadnej informacji na ten temat. Tym bardziej doceniamy list do Hebrajczyków, bo dzięki niemu dowiadujemy się, co pierwsi chrześcijanie uważali za mleko, czyli za absolutne podstawy wiary dla nowonarodzonych niemowląt. Cieszymy się z tego?
Amen.
To dobrze, że byli niedojrzali, bo dzięki temu wiemy, co pierwszy Kościół uważał za podstawy wiary. Szkoda tylko, tak sobie myślę, że autor listu do Hebrajczyków nie napisał kilka rozdziałów swojego listu, opisując szczegółowo te podstawy wiary. Szkoda, że nie napisał, co to znaczy, jak oni to rozumieją. No cóż, pełnego opisu nie mamy, ale mamy przynajmniej wymienione te podstawy wiary w punktach. Przypomnijmy sobie jeszcze raz te podstawy. A więc pierwsza, odwrócenie się od martwych uczynków, czyli upamiętanie się. Po polsku inaczej mówimy pokuta. Druga, wiara w Boga. Trzecia, nauka o chrztach. Czwarta, nauka o wkładaniu rąk. Piąta, nauka o zmartwychwstaniu. I szósta, nauka o sądzie wiecznym. Biblia wyraźnie mówi, że aby poznać Boga poprzez Jego słowo objawione prorokom i apostołom, potrzebna jest pewna kolejność. Najpierw musimy mieć założony fundament, a potem możemy rozumieć naukę, jak to autor listu do Hebrajczyków mówi, naukę o sprawiedliwości, czyli rzeczy bardziej zaawansowane. Nie daje się dziecku pokarmu jakiego? Stałego. Bo nie będzie tym w ogóle nawet zainteresowany. Dla dziecka pokarm stały jest nieciekawy. Dla dziecka jest ważne tylko to, że Jezus go kocha. Czy tak jest? Jak też przychodzi do Pana Jezusa po raz pierwszy, to dla niego jest tylko ważne to, że Jezus go kocha. Cała reszta się nie liczy. Dziecko nie będzie głęboko zainteresowane na przykład systemem rytualnie składanych ofiar w świątyni jerozolimskiej oraz budową świątyni jerozolimskiej jako odbiciem świątyni, która jest w niebie. Nie będzie tym głęboko zainteresowane. Dziecko nie będzie zainteresowane rolą i funkcją różnych przedmiotów w świątyni jerozolimskiej. Nie będzie zainteresowane szczegółowymi zasadami, co jest na przykład czyste albo nieczyste w torze i jak się należy oczyścić i w jaki sposób, i jak długo to trwało, i co to oznaczało. Dziecko nie będzie się tym interesować. Dziecko nie będzie się interesować kapłaństwem lewickim. I nie będzie się interesować kapłaństwem Melchizedeka. I dlaczego kapłaństwo według porządku Melchizedeka jest systemem lepszym i wyższym niż kapłaństwo lewickie? Nie będzie tego analizować, szczegółowo porównywać i wyciągać wnioski. Dziecko nie będzie zainteresowane różnicami pomiędzy przymierzem z góry Synaj a nowym przymierzem opisanym w Księdze Jeremiasza. I szczegółową analizą prawną, że się tak wyrażę, tych dokumentów. Dziecko nie będzie tym zainteresowane, zgadza się? Autor listu do Hebrajczyków, który chce im takie skomplikowane nauki wykładać, jednak mówi tak. O tym mamy wiele do powiedzenia, czyli o tych rzeczach wyższych, o tych zaawansowanych, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Trudno im to było wyłożyć, bo stali się ociężali w słuchaniu. Dlaczego? Bo są jeszcze niedojrzeli, bo są jeszcze dzieci, które chcą i potrzebują mleka, a złożone zagadnienia teologiczne w ogóle ich nie interesują. Tak było? No tak było. A więc, jeżeli w tym kontekście popatrzymy teraz na siebie samych, popatrzmy tak, pomyślmy o sobie, to możemy zauważyć coś bardzo pozytywnego o sobie samych. Już wiecie, co mam na myśli. Bo jeżeli dostrzegamy u siebie rosnące zainteresowanie tematami biblijnymi, które wcześniej nas w ogóle nie interesowały, to jest to dowód na co? Halleluja! Jest to dowód na to, że wzrastamy. Ponieważ zaczynamy karmić się pokarmem stałym, a nie tylko mlekiem. I w ten sposób całe Boże Słowo staje się dla nas pokarmem. I w pewnym momencie dochodzimy do takiego punktu w naszym życiu chrześcijańskim, że wszystko, co mówi Jezus, staje się dla nas ważne. Również te rzeczy, które wcześniej pomijaliśmy, bo były dla nas nieciekawe, albo trudne, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co mówią prorocy i apostołowie, staje się dla nas ważne. A nie tylko te wersety i fragmenty, które nam się wcześniej bardzo podobały. Czy tak jest? Zauważacie takie rzeczy w sobie? Myślę, że każdy z nas, popatrzywszy w siebie samych, może to zauważyć. Że kiedyś, jak byliśmy zupełnymi niemowlętami, nas interesowały tylko pewne rzeczy wybrane. Natomiast z czasem nasze zainteresowania rosną. Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, werset 4. Czyli człowiek żyje każdym słowem, które pochodzi od Boga. Zobaczcie, każdym, Czyli w ten sposób całe Boże Słowo staje się naszym pokarmem. I to jest dowodem pewnej dojrzałości. Że nie tylko te proste wersety mówiące o pewnych podstawowych zasadach nas interesują, ale interesują nas te rzeczy, które są bardzo skomplikowane teologicznie. To znaczy, że dorastamy. Jeżeli takie rzeczy nas już interesują. Amen? Istnieje jednakże pewna właściwa kolejność, o której Paweł dzisiaj wspomniał wcześniej, bo Słowo Boże mówi, że nie powinniśmy być, owszem, całe życie dziećmi i całe życie karmić się mlekiem. Z drugiej strony w okresie dzieciństwa mleko jest absolutnie jakie? No niezbędne. Kiedy Piotr mówi w swoim liście pierwszym, rozdział 2, werset 2, jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, to jest to absolutnie ważne. Jeżeli dziecko będzie wykarmione prawdziwym, czyli niesfałszowanym mlekiem Słowa Bożego, dzięki niemu będzie wzrastać i rozwijać się. Czy tak jest? Dzieciństwo jest bardzo ważnym okresem rozwoju człowieka. Trzeba przeżyć okres dzieciństwa i obficie czerpać z tego okresu, aby potem wejść w co? W dorosłość. Czy tak jest? Tak jest. Dlatego należy dobrze rozumieć i opanować początki nauki o Chrystusie, aby potem móc karmić się bardziej skomplikowanymi zagadnieniami Słowa Bożego. Dlatego dzisiaj zaczniemy poznawanie podstaw nauki o Chrystusie, czyli podstaw wiary chrześcijańskiej, i ten temat pierwszy to jest odwrócenie się od martwych uczynków. I zadam takie bardzo trudne pytanie, na które będę starać się jak najdokładniej znaleźć i przedstawić odpowiedź. Pytanie jest bardzo trudne, od razu mówię na samym początku. Mianowicie pytanie jest takie, co to jest odwrócenie się od martwych uczynków? I przez najbliższą godzinę będziemy starali się zrozumieć na podstawie Słowa Bożego, co to jest odwrócenie się od martwych uczynków. Bo tak nawiasem, nie jest to takie proste, jak się wielu ludziom wydaje. Zaczniemy od samych słów. Odwrócenie się jest tłumaczone z greckiego słowa metanoia, które pewnie wszyscy słyszeliśmy. Słowo metanoia składa się z dwóch słów. Meta, czyli przemiana, plus nous. Nous znaczy umysł albo myślenie. A więc tak dosłownie, jeżeli połączymy te dwa słowa ze sobą, metanoia to będzie przemiana umysłu. Zmiana myślenia, czyli wewnętrzna przemiana człowieka, która owocuje zmianą postępowania. W starożytności Grecy rozumieli słowo metanoia jako żal. Jak mówili metanoia, mieli na myśli żal. Coś złego się stało i teraz żałuję, że to się wydarzyło. Słowo natomiast użyte w języku hebrajskim, w Biblii hebrajskiej, które jest odpowiednikiem greckiego metanoia, to jest słowo teshuva. I słowo teshuva rozumiano jako nawrócenie się do Boga, powrót do Boga i powrót do Jego przykazań. To było znaczenie słowa teshuva. Pamiętamy o tym, że hebrajskie słowo teshuva jest słowem źródłowym. Że najważniejsze jest teshuva, nie metanoia. Bo Biblia i ludzie, którzy ją pisali, byli Żydami, myśleli po żydowsku, to były żydowskie koncepcje. Natomiast metanoia, to słowo, jest tylko tłumaczeniem hebrajskiego słowa teshuva. Metanoia była po prostu podobnym słowem greckim, którego użyto, aby przetłumaczyć słowo teshuva w Septuagincie. Oczywiście Septuaginta, przypomnijmy, to była pierwsza Biblia tłumaczona z języka hebrajskiego na grecki, która powstała w drugim, częściowo powstała w drugim wieku przed Chrystusem. I była tłumaczona przez najlepszych żydowskich specjalistów w tamtym czasie. I oni użyli pewnych słów greckich na przetłumaczenie tego, co my nazywamy dzisiaj Starym Testamentem. I Septuaginta, później język używany w Septuagincie, stał się inspiracją dla ludzi, którzy pisali później Nowy Testament. Ponieważ w Septuagincie Żydzi wcześniej użyli słowa metanoia na przetłumaczenie hebrajskiego teshuva, w związku z powyższym autorzy Nowego Testamentu, idąc za tym przykładem, później pisali swoje księgi i też używali słowa metanoia, tak samo jak to było w Septuagincie. I teraz kilka przykładów użycia słowa hebrajskiego teszuwa ze Starego Testamentu. O co chodzi? 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, werset 2. I nawrócisz się do Pana, Boga Twego. Nawrócisz się. I będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym wszystkim, co ja Ci dziś nakazuję, Ty i Twoi synowie, z całego serca Twego i z całej duszy Twojej. Posłuchajmy jeszcze raz. Nawrócisz się do Pana Boga Twego i będziesz słuchał Jego głosu zgodnie z tym, co ja Ci dzisiaj nakazuję. Czy zgodnie z przykazaniami, które Bóg im daje. Czy jest to powrót, teszuwa, to jest powrót na drogę przykazań. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział, werset 8 z kolei. Ty zaś nawrócisz się i będziesz słuchał głosu Pana i spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja Ci dziś nadaję. Czyli teszuwa to jest powrót, jeszcze raz, do przykazań, czyli do słowa, które Bóg kazał Izraelitom wykonywać. W II Królewskiej, 17 rozdział, werset 13, mamy inny przykład. A chociaż Pan ostrzegał Izraela i Judę przed wszystkich swoich proroków, przez wszystkich swoich proroków, przez wszystkich jasnowidzów, mówiąc: zawróćcie się ze swoich błędnych dróg i przestrzegajcie moich przykazań i ustaw zgodnie z całym zakonem, jaki nadałem waszym ojcom i przykazałem wam przez moje sługi proroków. Czyli podsumujmy króciutko, co to jest teszuwa? Jest to zawrócenie się ze swoich błędnych dróg, a te błędne drogi to są drogi, które są inne niż te, które wyznaczył dla Izraelitów Bóg. To są inne drogi. Jest to nawrócenie się do Boga i wypełnianie Jego przykazań. I to nawrócenie powinno być z całego serca i z całej duszy. Czyli jest tam element też emocjonalny, duszny w tym. Samo dosłowne tłumaczenie słowa metanoia z kolei, przemiana umysłu albo zmiana myślenia, nie oddaje wszystkich aspektów tego zagadnienia. Dlatego słowo teszuwa, które ma szersze znaczenie niż słowo metanoia, pełniej i dokładniej określa tym, czym jest nawrócenie się, albo upamiętanie, albo powrót. Czyli metanoia mówi o wewnętrznej przemianie myślenia i żalu za złe uczynki. Teszuwa natomiast mówi coś więcej. Mówi o powrocie do Boga poprzez zmianę postępowania. Powrót do Boga poprzez zmianę postępowania. Czyli metanoia plus teszuwa, zmiana myślenia, przemiana umysłu połączona z żalem za złe uczynki, skutkująca odwróceniem się od złych uczynków i powrotem do Boga i zmianą postępowania. I to byłaby taka troszkę pełniejsza definicja tego, czym jest nawrócenie się, albo odwrócenie się, albo pokuta, albo upamiętanie się. Bo takimi słowami w polskiej Biblii ta koncepcja jest tłumaczona. Znakomitym przykładem takiej zmiany postępowania jest rozdział 1 Księgi Izajasza, 16-17 werset. Posłuchajcie tych słynnych wersetów, które wszyscy znamy. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu, przestańcie źle czynić. Czy jesteście w tym momencie, jak czynicie źle? W jakiej sytuacji? Jesteście ludźmi, którzy odeszli od Boga, którzy zbuntowali się, którzy chodzą swoimi drogami, którzy łamią przykazania Boże. A druga część mówi tak. Uczcie się dobrze czynić. Przestrzegajcie prawa. Brońcie pokrzywdzonego. Wymierzajcie sprawiedliwość sierocie. Wstawiajcie się za wdową. I teraz jest ta druga część pozytywna, czyli jak się odwracacie od swoich złych uczynków, a nawracacie się do Boga, to będziecie czynić jak? Dobrze. Będzie czynić to, co jest miłe przed obliczem Bożym. Czyli z jednej strony przestańcie źle czynić, usuńcie złe uczynki sprzed moich oczu, z drugiej zaś strony uczcie się czynić dobrze. Czyli praktyczne przykłady są podane dobrych uczynków, które powinni spełniać na dowód tego, że się naprawdę do Boga ponownie zwrócili, nawrócili. Teraz do tego samego zachęca Pan Jezus do dobrych uczynków, kiedy mówi w Mateusza 5, rozdział 16, werset: Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I do dobrych uczynków zachęca tak samo brat Jezusa, Jakub, który mówi Jakuba 1,27. Przypomnijmy sobie, zanim przeczytam ten werset jeszcze raz, z Izajasza, rozdział 1, werset 17. Posłuchajcie jeszcze raz z Izajasza. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Tak mówi Izajasz, a brat pański Jakub mówi 1,27. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to: nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niezblamionym przez świat. Podsumowując, nawrócenie się do Boga to jednocześnie odwrócenie się od czego? Od złych uczynków, czyli od grzechu. Z jednej strony zaprzestanie czynienia zła, z drugiej strony uczenie się czynienia dobra. Amen? I to jest teshuwa, hebrajski koncept teshuwa, czyli nawrócenie się. Upamiętanie się, czyli odwrócenie się od zła, było w Izraelu głoszone przez wszystkich proroków. W Starym Testamencie, jak czytamy poszczególne księgi prorockie, będziemy mieli w każdej prawie to samo, pod tym kątem. Nic więc dziwnego, że kiedy Jan Chrzciciel przychodzi, to co głosi jako prorok? To samo. Mateusz 3:1-2. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Ta sama myśl. Upamiętajcie się. Teshuwa. Nic więc dziwnego, że kiedy Jezus zaczął swoją służbę, głosi zupełnie to samo. Marka, Ewangelia, rozdział 1, wersety 14 i 15. A potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą i mówiąc: wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Nic więc dziwnego, iż Jezus kazał głosić upamiętanie później wszystkim narodom. Ewangelia Łukasza 24:37. Jezus mówi tak: i że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I nic więc dziwnego, że kiedy Piotr głosił Ewangelię, mówił takie słowa. Przykład. Dzieje apostolskie 3:19. Przeto upamiętajcie się i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Czyli to jest koncepcja odwrócenia się, pokuty, nawrócenia się albo upamiętania się. Czyli z hebrajskiego słowa teshuwa, bo tam najwięcej będziemy mieli tego znaczenia. W połączeniu oczywiście z greckim słowem metanoia. Czyli zaprzestanie czynienia zła i rozpoczęcie czynienia dobra. Odwrócenie się od czynienia grzechu i zwrócenie się do Boga i postępowanie zgodnie z Jego słowem. A teraz następne bardzo trudne pytanie, które będę zadawał. Bardzo trudne, tak nawiasem. Co to są martwe uczynki? Czekaliśmy wszyscy na ten moment. Tak? No przyznajcie się. Amen. Co to są martwe uczynki? To jest bardzo trudne pytanie i będę powolutku, krok po kroku na to odpowiadać. Ta kolokacja martwe uczynki, składająca się z dwóch słów, w języku greckim jest oddana słowami następującymi. Martwy to po grecku nekros. Nekros, stąd mamy jakie polskie słowo? Nekrolog, tak, na przykład. Czyli nekros, to znaczy martwy, a więc bez życia. I drugie słówko ergon, to znaczy uczynek. I stąd mamy tłumaczenie martwe uczynki. Jest to dobre tłumaczenie, bo te dwa słowa są tak przetłumaczone. W każdym języku generalnie tak są tłumaczone. Martwe uczynki. I teraz, co należy rozumieć poprzez martwe uczynki? Istnieje wiele różnych interpretacji tego zwrotu. I najpierw podam wam najbardziej tradycyjną interpretację, która mniej więcej brzmi w ten sposób. Mówię najbardziej tradycyjną, ponieważ jest uświęcona długą tradycją i jest pod tą tradycją podpisują się chrześcijanie z bardzo różnych kościołów, wyznań. Brzmi ona mniej więcej tak. Martwe uczynki to uczynki bez życia, uczynki pozbawione życia, czyli uczynki naszej własnej sprawiedliwości, które przed Bogiem nie mają żadnego znaczenia, ponieważ liczy się tylko wiara w Jezusa Chrystusa i to, co zrobił Jezus. Natomiast nasze uczynki nic przed Bogiem nie znaczą. Wręcz przeciwnie, nasze uczynki są jak szata splugawiona. A więc, jeżeli będziemy próbować przypodobać się Bogu poprzez nasze uczynki, będą to uczynki martwe, pozbawione życia, czyli uczynki, które nic nie dają, które nic nie znaczą. Tak w skrócie można byłoby zdefiniować bardzo popularną interpretację tego zwrotu. I teraz, jeżeli popatrzymy na użycie słowa nekros, na przykład w liście Jakuba, gdzie Jakub mówi w rozdziale 2, werset 17, tak i wiara, jeżeli nie ma uczynków, jaka jest? Martwa jest sama w sobie. To możemy sobie pomyśleć w ten sposób. Co może zrobić martwa wiara? Pewnie nic. Taka wiara, pozbawiona życia, nekros, czyli martwa, jest bezsilna, jest bezowocna. Idąc za tą linią argumentacji, możemy powiedzieć tak, zadać sobie znowu pytanie retoryczne, co mogą osiągnąć martwe uczynki? I moglibyśmy powiedzieć, oczywiście tak samo odpowiedzieć na to, nic. Martwe uczynki są pozbawione życia, są bezsilne, są bezowocne. Idąc tą linią interpretacyjną. Jeżeli ktoś przyjmie taką interpretację, od razu wyobraźnia zaczyna działać i można szybko ułożyć całą listę martwych uczynków. Na tych listach mamy bardzo dużo różnych uczynków. Z reguły ludzie piszą te rzeczy, które im się nie podobają u innych i mówią, że to są martwe uczynki. Ja tak kliknąłem na różne strony internetowe, i tam oczywiście jest mnóstwo informacji, co to są martwe uczynki. Ludzie mają bardzo różne, duże pomysły. I na przykład z internetu znalazłem takie informacje, że martwe uczynki to śpiewanie w chórze kościelnym. Szczególnie, kiedy się śpiewa nie dla Boga, ale dla własnej chwały na przykład. Dawanie jałmużny lub dziesięciny z przymusu, bo każą. Ja nie mam przekonania, daję. To jest martwy uczynek, bo taki uczynek nic nie daje. Służenie Bogu bez radości, czyli tak ze smutkiem, z ciężkim sercem. No będę Ci służył, ciężko mi, przykro, ale będę to robić. Służenie Bogu ze strachu przed karą na przykład, bo się boimy, że nas ukarze, w takim razie będziemy Mu służyć. To są przykłady takich typowych martwych uczynków. Taka interpretacja martwych uczynków brzmi bardzo ładnie, bardzo przekonywująco i jest przedmiotem wielu poruszających kazań w Kościele. Czy zgodzicie się ze mną? Pewnie słyszeliście takie kazania kiedyś wcześniej, bo jest tego bardzo dużo. Jednakże musimy zadać sobie pytanie, czy ta interpretacja to najlepsza interpretacja? Czy to właściwa interpretacja? Czy autor listu do Hebrajczyków, mówiąc o martwych uczynkach, mógł mieć na myśli religijne uczynki naszej własnej sprawiedliwości, które nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem? A więc czy miał na myśli uczynki, które wydają nam się dobre, ale tak naprawdę są niedobre, a tak naprawdę są martwe, czyli nic nie dają, są bezowocne? Odpowiedź na to pytanie wcale nie jest nieistotna. Uważam, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, bo w końcu są to podstawy wiary chrześcijańskiej. Jeżeli źle zrozumiemy, co to jest upamiętanie się od martwych uczynków, nasz fundament wiary będzie jaki?
Zły.
Będzie zły. Jest druga linia interpretacyjna, którą teraz będę przedstawiać, która też była znana już od setek lat i jest wielu ludzi, którzy reprezentują tę linię interpretacyjną też dzisiaj. Mianowicie, martwe uczynki to po prostu grzechy. I zacznę tutaj od jednego przykładu, który znalazłem w Ojcach Kościoła. Mianowicie jeden z pisarzy wczesnochrześcijańskich, który urodził się w roku 347, Jan Chryzostom z Konstantynopola, który był słynnym kaznodzieją, w swojej homilii na temat listu do Hebrajczyków pisze w ten sposób. I tutaj taki krótki fragment przeczytam. Posłuchajcie, co Jan Chryzostom mówi na ten temat. Niech żaden człowiek nie wchodzi tutaj z martwymi uczynkami. Bo jeżeli nie było właściwe, aby ktokolwiek wchodził, który dotknął martwego ciała, tym bardziej ktoś, kto ma martwe uczynki, bo to jest najgorsze skażenie. A martwe uczynki są to wszelkie uczynki, które nie mają życia, z których wychodzi smród. Bo tak jak martwe ciało nie jest użyteczne dla żadnego zmysłu, a nawet drażni tych, którzy się do niego zbliżają, tak samo grzech również uderza w zdolność myślenia i nie pozwala na spokojne rozumowanie, lecz go zakłóca i mu przeszkadza. I w tym fragmencie Jan Chryzostom mówi, że martwe ciało jest źródłem nieczystości. Martwe uczynki są tak samo źródłem nieczystości i martwe uczynki w tym jego porównaniu są równoznaczne z grzechem, który zakłóca myślenie. Czyli Jan Chryzostom przedstawia martwe uczynki jako grzech, który zakłóca myślenie, zakłóca spokojne rozumowanie i skaża człowieka. Tak więc Chryzostom postrzega martwe uczynki jako grzech. Taka interpretacja jest też znana dzisiaj. Gdybyśmy stosowali zasadę, że większość ma rację, przyjęlibyśmy którą interpretację? Pierwszą czy drugą?
Pierwszą.
Oczywiście. Gdybyśmy trzymali się zasady takiej, że większość ma rację, to byśmy przyjęli na pewno pierwszą. W ogóle byśmy się nie wdawali w nic, nie studiowali pism, w ogóle nie szukali niczego, tylko tak. Większość tak myśli, w takim razie tak musi być. Zanim jednak podejmiemy próbę oceny obu tych interpretacji, popatrzmy jeszcze na kilka faktów. Kiedy Żydzi słyszeli słowo o upamiętaniu i nawróceniu, czyli teszuwa, doskonale wiedzieli, o co chodzi. Nie trzeba było ich wychowywać i uczyć, co to jest teszuwa. Dam przykład z Ezechiela, 14 rozdział, werset 6. Dlatego mów do domu izraelskiego, tak mówi Wszechmocny Pan, nawróćcie się i odwróćcie od swoich bałwanów i odwróćcie swoje oblicza od wszystkich swych obrzydliwości. Teraz grzech, czyli postępowanie niezgodne ze Słowem Bożym, w Biblii, w Starym Testamencie było nazywane bardzo przeróżnymi słowami. Tutaj jest mowa o waszych wszystkich obrzydliwościach, o odwróceniu się na przykład od bałwanów. W Malachiasza 3:7 od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się ku wam. Odstępowaliście od moich przykazań, nie przestrzegaliście ich. Teraz nawrócenie się do Boga to będzie powrót do Jego słowa, to będzie powrót do Jego przykazań. Żydzi zawsze to wiedzieli. Teszuwa było zawsze nawróceniem się od złych uczynków, czyli od łamania przykazań, czyli od grzechów. Chociaż wiedzieli, co to jest teszuwa, tak nawiasem, nie zawsze chcieli się nawracać. To już inna rzecz. Działało tutaj coś, co Nowy Testament nazywa oszustwem grzechów. Człowiek myśli, że jest w porządku, kiedy nie jest. Jednakże wszyscy wiedzieli, co to jest nawrócenie się. Czyli ta koncepcja wszystkim Żydom była bardzo dobrze znana. Piotr nie musiał szczegółowo tłumaczyć Żydom, co to jest upamiętanie. Po prostu powiedział, w Dziejach Apostolskich 3:19, jeszcze raz przeczytam, przeto upamiętajcie się, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Upamiętajcie się, wystarczyło hasło i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Bo oni wszyscy byli wierzący, wychowani od dziecka na Słowie Bożym. Natomiast Paweł musiał tłumaczyć poganom, jak należy to upamiętanie rozumieć. Czytamy w Dziejach Apostolskich 26:20. Paweł mówi tak. Lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Czy list do Hebrajczyków adresowany jest do Żydów czy do pogan? Oczywiście do Żydów. A Żydzi wiedzieli, co to jest teszuwa. Wiedzieli, że jest to nawrócenie się od złych uczynków, czyli łamania przykazań, czyli od grzechów. Gdyby, uwaga, autor listu do Hebrajczyków, używając wyrażenia martwe uczynki, miał na myśli coś innego niż odwrócenie się od grzechów, to zapewne musiałby to jakoś skomentować. Czyli wyjaśnić, że poprzez martwe uczynki rozumiemy uczynki naszej własnej sprawiedliwości. Ponieważ jednakże jest tam absolutne milczenie, nie znajdujemy żadnej informacji, żadnego słowa, żadnego wersetu następnego, który by tłumaczył, że autor listu do Hebrajczyków ma na myśli coś innego niż to, co zawsze Żydzi rozumieli poprzez teszuwa, czyli pozostawia zwrot martwe uczynki bez żadnego komentarza. Czytajmy Słowo Boże i zadajmy sobie pytanie, co tutaj jest? A czasami zadajemy sobie pytanie, czego tutaj nie ma. I z tego też można wyciągnąć pewne wnioski. Tutaj właśnie nie ma żadnego wytłumaczenia przez autora listu do Hebrajczyków. Jak należy rozumieć martwe uczynki? A więc jeżeli nie ma żadnego wytłumaczenia, on musiał zakładać, że będzie się odwoływać do tej świadomości, która wśród Żydów istniała. Czyli oczekuje, że czytelnicy jego listu poprzez nawrócenie będą rozumieli to, co Żydzi przez ten termin rozumieją, a to znaczy, że jest to odwrócenie się od grzechu. I to jest drugi argument, oprócz interpretacji Chryzostoma, przemawiający za tym, iż odwrócenie się od martwych uczynków dotyczy odwrócenia się od grzechu. Ale idziemy dalej. Odwrócenie się od martwych uczynków jest fundamentem nauki o Chrystusie, czyli jest podstawą wiary. Jeżeli byśmy przyjęli, że martwe uczynki to religijne uczynki naszej sprawiedliwości, gdybyśmy tak przyjęli, pomyślmy w ten sposób, gdybyśmy przyjęli taką interpretację, że martwe uczynki to religijne uczynki naszej własnej sprawiedliwości, ograniczylibyśmy nawrócenie się do kilku prostych elementów. To znaczy, na przykład do zaniechania wykonywania pewnych czynności religijnych. Śpiewasz w chórze kościelnym? No to, jeżeli dla własnej chwały, to przestań śpiewać. I już się nawróciłeś. Jeżeli dajesz jałmużnę z przymusu, to lepiej przestań dawać w ogóle. Bo taka jałmużna nie ma znaczenia przed Bogiem. Już się nawróciłeś. Jeżeli służysz Bogu bez radości, to zacznij albo służyć z radości, albo w ogóle przestań mu służyć, bo twoje służenie w ogóle nie ma żadnego sensu. Jeżeli służysz Bogu ze strachu przed karą, no to albo zacznij służyć z miłości, albo przestań służyć, bo taka służba twoja jest w ogóle bezcelowa. I już się nawróciłeś. I to byłby koniec nawrócenia. I to byłby koniec upamiętania. Rezygnujesz z paru rzeczy religijnych, które robisz i już się nawróciłeś. Jeżeli tylko byśmy uregulowali sprawę uczynków naszej własnej sprawiedliwości, nie musielibyśmy nigdy więcej z niczego się upamiętywać. Bo jeżeli fundamentem wiary jest zaprzestanie wykonywania uczynków własnej sprawiedliwości, to jeżeli odwrócimy się od wykonywania tych uczynków, zrobilibyśmy już wszystko, co w tej kwestii należy zrobić i wtedy upamiętanie mielibyśmy już za sobą. Raz na zawsze. A co, jeżeli wierzący dopuści się grzechu bałwochwalstwa? To już nie musi się od tego odwracać? Bo nawrócenie się od grzechów nie jest fundamentem nauki o Chrystusie? A co, jeżeli wierzący dopuści się grzechu kłamstwa? To już nie musi się od tego odwracać? Bo nawrócenie się od grzechów nie jest fundamentem nauki o Chrystusie? A co, jeżeli wierzący dopuści się grzechu kradzieży? To już nie musi się od tego odwracać, bo nawrócenie się od grzechów nie jest fundamentem nauki o Chrystusie? I następne pytanie retoryczne. A co, jeżeli wierzący dopuści się grzechu wszeteczeństwa? To już nie musi się od tego odwracać, bo nawrócenie się od grzechów nie jest fundamentem nauki o Chrystusie? Albo jeżeli wierzący dopuści się grzechu plotkowania o kimś, to już nie musi się od tego odwracać, bo nawrócenie się od grzechów nie jest fundamentem nauki o Chrystusie? Jeżeli uznamy, że odwrócenie się od martwych uczynków, które jest fundamentem nauki o Chrystusie, nie dotyczy grzechu, lecz tylko wykonywania uczynków własnej sprawiedliwości, dochodzimy do absurdu. dochodzimy do absurdu, który ja wam teraz pokazałem. Jest to kolejny argument przemawiający za tym, że nawrócenie się od martwych uczynków oznacza nawrócenie się od grzechów. Ale to nie koniec. Teraz martwe uczynki, słowo martwe uczynki pojawia się w Nowym Testamencie w dwóch kontekstach. W dwóch kontekstach. I teraz przedstawiam kolejny fakt. Zwrot martwe uczynki pojawia się w Nowym Testamencie dwa razy. Tylko dwa razy. I oba użycia są wyłącznie w liście do Hebrajczyków. Czyli nie ma tego zwrotu, tej kolokacji w żadnym innym liście, w żadnej Ewangelii, tylko w liście do Hebrajczyków. W rozdziale szóstym odwrócenie się od martwych uczynków jest użyte w połączeniu z wiarą. Czyli nie powracając ponownie do podstaw o nawrócenie się, odwrócenie się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Odwrócenie się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Zobaczcie, te dwie rzeczy są połączone ze sobą. Jezus, który rozpoczynał swoją służbę, mówi zupełnie to samo. Mówi, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Też połączenie jest upamiętania się, jest teshuwa w połączeniu z wiarą Ewangelii. Ta sama koncepcja. Zwrot martwe uczynki pojawia się w liście do Hebrajczyków po raz kolejny w nowym kontekście, w 9 rozdziale. I teraz to pomoże nam jeszcze precyzyjniej ustalić znaczenie, jakie nadawał mu autor. Czytamy Hebrajczyków, rozdział 9, werset 14. I tu jest porównanie skuteczności ofiar składanych w Starym Przymierzu z krwią Chrystusa. Czytamy tak. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. I po raz drugi mamy tutaj kolokację martwe uczynki. Kiedy Biblia mówi o oczyszczeniu się przed Bogiem, mówi zawsze o oczyszczeniu się z grzechów. 1 Jana, rozdział 1, werset 7. Jeżeli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od czego? Od wszelkiego grzechu. Jeremiasza 33:8. I oczyszczę ich z wszelkiej ich winy, którą zgrzeszyli przeciwko mnie i odstąpili ode mnie. Grzech pociąga za sobą winę. Tam, gdzie jest grzech, człowiek odczuwa winę. Czyli jego sumienie mówi mu, że nie jest w porządku wobec Boga. Dlatego taki człowiek czuje się przed Bogiem winny. Popatrzmy teraz na użycie w 1 Koryntian, 8 rozdział, werset 7. Paweł mówi tutaj w kontekście o spożywaniu mięsa ofiarowanego bałwanom. Pamiętamy, że w tamtej kulturze była taka tradycja, że ludzie, którzy byli biedni, mogli pójść do świątyni pogańskiej, niejako zaproszeni przez bóstwo pogańskie na ucztę. Polegało to na tym, że po ofiarowaniu zwierząt bóstwu pogańskiemu, mięso z tego zwierzęcia było później serwowane w świątyni gościom jako dar od tego bóstwa. I niektórzy wierzący ludzie, którzy później kupowali to mięso, bo tak nawiasem była taka sprawa, że nie wszystko to mięso w świątyni pogańskiej było spożywane w momencie, kiedy była ta uczta, to potem następnego dnia to było sprzedawane na rynku. I ludzie, również wierzący ludzie, mogli kupować, świadomie czy nieświadomie, mięso, które wcześniej było ofiarowane jakiemuś pogańskiemu bóstwu. I z tym powstały różnego rodzaju problemy związane z sumieniem ludzi, którzy mieli świadomość, że to mięso ofiarowane bałwanom jemy teraz. W takim razie, jeżeli jemy, to tak jakbyśmy jednak oddawali pośrednio cześć i hołd temu pogańskiemu bóstwu i ich sumienie w ten sposób się kalało. Natomiast inni wierzący ludzie, którzy byli dojrzali w wierze, jeżeli kupowali takie mięso na rynku, to nie pytali się w ogóle, skąd ono pochodzi, tylko jedli i dziękowali Bogu, który stworzył wszystko, za wszystko, również za to mięso, i nie brali tego w ogóle do głowy. To jest troszkę inny temat, nie będziemy może w niego wchodzić. W każdym razie, mówi tak Paweł, ale nie we wszystkich jest wyższe poznanie. a niektórzy z ich sumieniem aż do teraz jedzą to, jak gdyby ofiarowane wizerunkom albo bałwanom. Zaś ich sumienie, będąc chore, jest splamione. To jest akurat ten werset wybrałem z Nowej Biblii Gdańskiej, bo tutaj jest to dosłowne tłumaczenie. Ich sumienie jest splamione. Czyli ponieważ z tą świadomością, że to jest mięso ofiarowane bałwanom, jedli to, w takim razie ich sumienie staje się splamione. Sumienie jest splamione świadomością popełnionego grzechu. Dlatego sumienie potrzebuje oczyszczenia. I jeszcze raz w tym kontekście przeczytajmy Hebrajczyków 9,14. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Oczyszczenie sumienia od martwych uczynków w świetle wielu innych tekstów biblijnych, bo jest ich bardzo dużo, mówiących o oczyszczeniu, należy rozumieć jako oczyszczenie z grzechu. I jest to kolejny argument przemawiający za tym, że nawrócenie się od martwych uczynków oznacza nawrócenie się od grzechów. I teraz następny podtemat, bardzo ważny. Nasze uczynki są jak splamiona. Ten werset pochodzi z Księgi Izajasza, 64, rozdział, werset 6. I tam czytamy tak. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty, albo bardziej dosłownie sprawiedliwości, są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. Czyli cała nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Stąd. Ten werset stosuje się powszechnie wobec ludzi niewierzących, którzy uważają, że są dobrymi ludźmi. I ten werset jest bardzo często stosowany przez ewangelistów. Sam jak byłem w koledżu biblijnym, mnie uczyli tego, żeby to stosować. Na homiletyce, jak uczyli nas, powiedzmy, budować kazania ewangelizacyjne, to była jeden ze stałych elementów programu. Ten werset stosuje się, aby pokazać, że ich uczynki sprawiedliwości są przed Bogiem obrzydliwością, i że jeżeli się nie nawrócą do Chrystusa, to Bóg tak patrzy na ich życie. Ten werset bardzo powszechnie stosują ewangeliści. Tak jest? Macie te same doświadczenia, słyszeliście? Tak? Bardzo powszechnie. Intencje ewangeliści mają niewątpliwie dobre. Niewątpliwie dobre, bo chcą, żeby ludzie porzucili swoje własne życie i żeby oddali się w ręce Jezusa Chrystusa. Powstaje tylko pytanie, czy jest to słuszna interpretacja. I teraz przeczytajmy ten werset jeszcze raz w kontekście wersetu wcześniejszego i wersetu następnego. Czyli taki mały kontekst, troszeczkę większy. Czyli werset od 5 poprzez 6 do 7. Izajasza 64, 5, 7. I czytamy tak. Wychodzisz na spotkanie tych, którzy czynią sprawiedliwość i o twoich drogach pamiętają. Zaczyna Izajasz mówić o tym, że Bóg wychodzi na spotkanie ludziom, którzy czynią sprawiedliwość i którzy pamiętają o drogach Bożych. A potem mówi tak. Oto ty gniewałeś się, bo grzeszyliśmy przeciwko tobie od dawna w grzechach i w odstępstwie. I teraz mówi, jaka jest rzeczywistość w Izraelu. Że grzeszyliśmy przeciwko Bogu od dawna w grzechach i w odstępstwie. I teraz czytamy dalej. I wszyscy staliśmy się podobni do tego, co nieczyste, a wszystkie nasze cnoty są jak szata splugawiona. Wszyscy więdniemy jak liść, a nasze przewinienia porywają nas jak wiatr. I dalej. I nie ma nikogo, kto by wzywał Twojego imienia, kwapił się do uchwycenia się Ciebie, gdyż zakryłeś swoje oblicze przed nami i oddałeś nas w moc naszych grzechów. Z jednej strony Bóg wychodzi na spotkanie tym, którzy czynią sprawiedliwość. Niestety, jednak tutaj w Izraelu w tym czasie nie ma nikogo, kto by wzywał imienia Bożego. Bóg zakrył oblicze przed nimi i oddał ich w moc ich grzechów. I w tym kontekście wszyscy stali się nieczyści. A wszystkie ich cnoty, wszystkie ich sprawiedliwości są jak szata splugawiona. Teraz popatrzmy na troszkę szerszy kontekst, czyli z kim Izajasz miał do czynienia, kiedy głosił swoje proroctwa, które zapisał w księdze Izajasza. Rozdział 1, werset 21 tej księgi. Zobaczmy, z jakimi ludźmi miał do czynienia prorok Izajasz. I mówi tutaj na przykład o stolicy, o Jerozolimie. Jakąż nierządnicą stało się to miasto wierne. Niegdyś pełne praworządności, sprawiedliwość w nim mieszkała. Ale nie teraz, kiedyś. Mówi, a teraz mordercy. Jerozolima była miastem sprawiedliwości, a teraz mieszkają tam mordercy. Nic dziwnego, że ich sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Trzeci rozdział, werset 10. Szczęśliwy, sprawiedliwy, gdyż dobrze mu się powiedzie, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Szczęśliwy, sprawiedliwy, bo owoc uczynków swoich będzie spożywać. Zobaczcie, że Bóg rozróżnia pomiędzy tymi, którzy są sprawiedliwi, a innymi. Izajasz rozróżnia pomiędzy różnymi ludźmi. Bogu podobają się ludzie postępujący sprawiedliwie. Izajasz nie mówi o nich, że ich sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Wręcz przeciwnie. Kogo opisuje zatem określenie szata splugawiona? Tych, którzy odstąpili od Boga i żyją w grzechach. To określenie dotyczy morderców, złodziei, ludzi, którzy okradają wdowy, którzy biorą łapówki, sędziów, którzy ustanawiają niesprawiedliwe prawa i wydają niesprawiedliwe wyroki, tych, którzy depczą lud Boży i ciemiężą ubogich. To są słowa wzięte z różnych fragmentów Izajasza. To są ludzie, których sprawiedliwość jest jak szata splugawiona. Ludzi chodzących w ciemności i uczynki sprawiedliwości są z kolei Bogu bardzo miłe. Czytamy w Łukasza 2,25. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Pamiętamy o rodzicach Jana Chrzciciela. Co Biblia mówi o rodzicach Jana Chrzciciela? Że byli jacy przed Bogiem? Sprawiedliwi. I podobali się Bogu tej sprawiedliwości. Pierwszy Jana 3, werset 7. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest. Jak on jest sprawiedliwy. Bóg chce i oczekuje tego, że wierzący w Niego będą chodzić w sprawiedliwości i będą wykonywać uczynki sprawiedliwości. Istnieje olbrzymie niebezpieczeństwo błędnej teologii. Jeżeli ktoś na przykład nawrócił się na spotkaniu, gdzie ewangelista powoływał się na ten werset, mówiący o splamionej szacie, i ten werset zapadł mocno w serce, to ten ktoś może myśleć później, że tak zwane dobre uczynki nasze, czy jego, nie mają żadnego znaczenia przed Bogiem, bo wszystkie są jak szata splugawiona. Tymczasem Jezus oczekuje tego, że nasza wiara będzie manifestowana przez nasze uczynki. Mówi na przykład o tym liście do zboru w Sardes, w objawieniu Jana, 3, werset 2. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Bóg wręcz oczekuje i wymaga, że wierzący w Niego będą wykonywali uczynki sprawiedliwości. Sami będą wykonywali uczynki sprawiedliwości. W wierze. To jest obowiązek. Objawienie 19,8. I dano jej, czyli oblubienicy, przyoblec się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Słynny werset, który też bardzo dobrze znamy. I takich wersetów jest mnóstwo. Uczynki są wyrazem naszej wiary. Dlatego Jakub mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Biblia wzywa nas do tego, abyśmy dawali wyraz naszej wiary poprzez nasze uczynki. I w ten sposób udowodniliśmy, iż określenie, że nasza sprawiedliwość jest jak szata splugawiona, jest często błędnie interpretowane. Zupełnie błędnie interpretowane. Jest taka tradycja znowu, która gdzieś się pojawiła i ludzie zaczęli to powtarzać, jeden za drugim. Bezmyślnie. Czy można zatem interpretować nasze uczynki sprawiedliwości jako uczynki martwe, które mają przed Bogiem taką wartość, jak ma szata splugawiona? Na pewno nie. Jeżeli Bóg patrzyłby na uczynki swojego Kościoła tak, jak na szatę splugawioną, oznaczałoby to, że jego Kościół żyje w grzechu, w odstępstwie od Boga, że są tutaj sami kłamcy, oszuści, złodzieje, bałwochwalcy, przetecznicy, rozpustnicy, mordercy itd., itd. Wtedy rzeczywiście Bóg by patrzył na uczynki swojego Kościoła jako na szatę splugawioną. Jeżeli ludzie by żyli w odstępstwie i wszyscy żyli w grzechu. Tak jak to było wtedy w Izraelu, za czasach Izajasza. Ale tak nie jest. W Kościele są jego ukochane dzieci, które całym sercem są przy nim, które szukają go, modlą się we dnie i w noc. Dlatego myślenie, że Bóg patrzy na uczynki swoich dzieci jako na szatę splugawioną, jest bardzo poważnym błędem. Bardzo poważnym błędem. I teraz podsumujmy. Dlaczego więc odwrócenie się od martwych uczynków należy rozumieć jako odwrócenie się od grzechów? Przypomnę jeszcze raz wszystkie nasze argumenty, wszystkie, które znaleźliśmy. Po pierwsze, już mamy takie tradycyjne interpretacje w ojcach Kościoła. I dałem przykład z Jana Chryzostoma. Autor listu do Hebrajczyków nie wyjaśnia znaczenia odwrócenia się od martwych uczynków i nie komentuje tego, mówi, co należy pod tym zwrotem rozumieć, a to oznacza automatycznie, że odwołuje się do powszechnego wśród Żydów zrozumienia, że teszuwa, czyli odwrócenie się, jest to odwrócenie się od grzechów. Przyjęcie dalej interpretacji, że w odwróceniu się od martwych uczynków chodzi o odwrócenie się od uczynków naszej własnej sprawiedliwości, oznacza drastyczne zawężenie znaczenia upamiętania się. A co z upamiętaniem się od grzechów? Czyżby to nie obejmowało tego tematu? Skoro upamiętanie się jest fundamentem nauki o Chrystusie? W drugim kontekście to samo wydarzenie, czyli martwe uczynki, mówi o oczyszczeniu sumienia od martwych uczynków. Kiedy Biblia mówi o oczyszczeniu się, mówi o oczyszczeniu się z grzechów. A więc w tym kontekście jeszcze wyraźniej widać, że autor tradycyjnie rozumie określenie martwe uczynki jako grzechy, bo również w tekście listu nie ma żadnego innego wytłumaczenia na to słowo. Żadnego komentarza. Ponadto zobaczyliśmy, że myślenie o uczynkach dzieci Bożych jako o splamionej szacie jest poważnym błędem, a to również potwierdza, że w określeniu martwe uczynki nie może być mowy o uczynkach sprawiedliwości, od których wierzący mieliby się odwrócić, ponieważ Słowo Boże wręcz zachęca nas i nakazuje dzieciom Bożym, aby wykonywali uczynki sprawiedliwości. Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś wątpliwości, że martwe uczynki to po prostu grzechy, nie jest pewny co do tego, że uczynki śmierci, czyli uczynki śmierci, znalazłem jeszcze jeden dowód. Wczoraj. No bo ktoś może pomyśleć tak, że martwe uczynki to po prostu uczynki bez życia, takie bezsilne, bezowocne. Czyli takiego nic złego. Jeszcze jedna interpretacja, można sobie pomyśleć. Martwe uczynki, no nic takiego złego, po prostu martwe, czyli bez życia. Czyli które nie przynoszą efektów. Robisz coś? Żadnego efektu. A więc jak coś robimy i nie działa, czyli nie ma w tym życia, nie ma w tym zamierzonych efektów, to trzeba po prostu przestać to robić. Ale te martwe uczynki to nic takiego złego. Tylko jest takie uczynki, które nic nie dają. No, może nie są takie jakieś potępienia godne grzechy. Nie, absolutnie tylko takie uczynki bez życia, które nie przynoszą rezultatów. Można tak pomyśleć? Można tak pomyśleć. Tak się szczęśliwie składa, że apostoł Paweł używa bardzo podobnego zwrotu w jednym swoich listów. Nie mówi akurat konkretnie uczynki martwe, ale używa bardzo podobnego określenia. Efezjan, rozdział 5, werset 11 i dalej. i nie miejcie nic wspólnego, uwaga, z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karmiście. Są uczynki? Są bezowocne? Czy nic nie dające? Tak, ale są to uczynki ciemności. I dalej mówi o nich, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Te uczynki, bezowocne uczynki, które powiedzielibyśmy nic nie dają, może takie nieszkodliwe, jednak są to uczynki potępienia godne. One są bezowocne, nazwane bezowocnymi, ale jednocześnie mówi o nich, że są to uczynki ciemności. A jeżeli są potępienia godne, to znaczy, że są to grzech. Bezowocne uczynki ciemności to nie są niewinne uczynki. Są to potępienia godne grzechy i autor listu do Hebrajczyków mówi o uczynkach martwych, czyli bez życia. Uczynki te nie mają w sobie życia, bo grzechu życia nie ma. Martwe uczynki to uczynki śmierci. A Słowo Boże nas wzywa, abyśmy się od nich odwrócili i wierzyli w Ewangelię.